Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Szczecinie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo szczególny odcinek, ponieważ poświęcony będzie właśnie szczególnemu tematowi, a mianowicie będziemy poruszać temat fenomenu polskiego malarstwa narodowego. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są dzisiaj dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, pan Lech Karbowski. Dzień dobry. Rozmowę będzie prowadził pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, pan Mateusz Lipko.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, poruszony będzie bardzo ważny temat, ponieważ będzie mowa o historii polskiego malarstwa narodowego. I rozmowa toczyć się będzie wokół takich mistrzów malarstwa jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, bracia Gierymscy, czyli będzie mowa o obrazach, które były na tyle niezwykłe, a przede wszystkim dawały nadzieję Polakom na odzyskanie niepodległości. Zapraszam serdecznie.
Chciałbym zacząć od malutkiego wstępu historycznego. Zanim zaczniemy wraz z panem dyrektorem, w zasadzie najwłaściwszą osobą, z jaką można byłoby rozmawiać o polskim malarstwie narodowym w Szczecinie, myślę, że kilka słów takiego wprowadzenia, które naświetli nam być może oczywiste dla Państwa wątki, pomoże nam dojść do być może bardziej zaskakujących i mniej oczywistych. Jeśli mielibyśmy się zastanowić, kiedy polskie malarstwo narodowe zaczęło się tworzyć, to oczywiście jest to skorelowane z utratą przez Polskę niepodległości. Jeśli poszukać chcielibyśmy pierwszych takich przykładów, kiedy w imaginarium narodowym pojawiły się jakieś powtarzalne motywy, to pierwszą taką rzeczą, która przychodzi mi do głowy, są realizacje malarskie wątku związanego z Konfederacją Barską. Ale jak to wyglądało właśnie w kwestii samych obrazów? Ponieważ w końcówce XVIII wieku nasze polskie malarstwo w zasadzie jeszcze nie istniało. Można powiedzieć, że korzystaliśmy wtedy w końcówce epoki stanisławowskiej w zasadzie w większości z usług mistrzów włoskich czy francuskich. Kunszt polskich malarzy miał się dopiero wykształcić, ale motyw na przykład szarży generała Pułaskiego czy obrony Częstochowy przez konfederatów barskich zaczął kształtować już wyobraźnię. Wydaje mi się jednak, że to nie Pułaski, a przede wszystkim Tadeusz Kościuszko stał się takim bohaterem zbiorowej wyobraźni, który później przez praktycznie cały XIX wiek zajmował bardzo wysokie miejsce, dzierżył taką, no można powiedzieć, pozycję dominującą. Ten bardzo, bardzo bohaterski sposób obrazowania tej postaci, bardzo, bardzo wszechobecny. Przy czym pierwsza połowa XIX wieku to wciąż wielka dominacja literatury nad malarstwem. To wtedy w Polsce wybucha romantyzm, wtedy do głosu dochodzi Trzech Wieszczów i wtedy właśnie Mickiewicz, Słowacki czy Krasicki, właśnie oni pełnią funkcję takich mężów opatrznościowych, trochę właśnie głównych narratorów, głównych kreatorów polskiej narracji i wyobraźni narodowej. Więc jeśli mielibyśmy się tutaj doszukać jakichś realizacji malarskich, to są to właśnie portrety tychże Wieszczów, na przykład ten słynny w wykonaniu Walentego Wańkowicza przedstawiający Adama Mickiewicza. Polskie malarstwo lat 20. i 30. XIX wieku, a więc u zarania, jeszcze przed wybuchem Powstania Listopadowego, wciąż bardzo mocno zapatrzone jest w twórców zachodnich, przede wszystkim w pejzażystów włoskich, takich jak Canaletto. Już na tym gruncie pojawia się kilka takich oryginalnych nazwisk. Jednym z nich jest na przykład taki malarz jak Marcin Zaleski, który w całkiem w taki fachowy, profesjonalny sposób, można powiedzieć, osiągnął ten pułap, który jeszcze 50 lat temu wydawał się czymś absolutnie nie do zrobienia na naszej polskiej scenie malarskiej. I tutaj na przykład ten obraz zatytułowany Plac Teatralny w Warszawie jest już, można powiedzieć, w kategoriach realizmu czymś, czemu nie można wiele zarzucić. Marcin Zaleski jest też malarzem ciekawym o tyle, że jako jeden z pierwszych bardzo mocno zainteresował się nowatorskimi wtedy technikami, takimi jak fotografia dagerotypowa, i stosował ją również jako inspirację w swojej twórczości. Także prawdopodobnie bardzo wysoki poziom szczegółowości tych obrazów wiąże się z tym właśnie połączeniem z fotografią. Czemu mówię o realizmie Zaleskiego i takim zapatrzeniu na fotografię, a co za tym idzie pewną reportażowością jego malarstwa? Z tego względu, że on właśnie przebywał w Warszawie, kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe. I to jest jednym z najbardziej znanych jego płócien, jest Szturm na Arsenał, którego malarz był w zasadzie naocznym świadkiem. I to, jak oddał to na swoim obrazie, jest już bardzo, ale to bardzo, można powiedzieć, z jednej strony realistyczne, a z drugiej strony bardzo mocno udramatyzowane, pokazujące wielkie napięcie psychiczne towarzyszące tym wydarzeniom, czym bardzo mocno również wpisuje się w konwencję romantycznego malarstwa. Oczywiście, jeśli myślimy o realizacjach malarskich Powstania Listopadowego, to też jedną z pierwszych rzeczy, które nam przychodzi do głowy, są obrazy Wojciecha Kossaka. Jego Olszynka Grochowska, którą również można obserwować w muzeach, jest już wprawdzie obrazem znacznie późniejszym, no bo z lat 30. XX wieku, więc siłą rzeczy nie ma tego waloru reportażowego, ale pokazuje też bardzo duży kunszt malarski. Przez lata 30., tak mniej więcej do lat 60., nastąpiła pewna posucha w dalszym rozwoju polskiego malarstwa. Wiąże się też bardzo mocno z sytuacją polityczno-gospodarczą, która zapanowała po stłumieniu powstania. Malarstwo zresztą jest bardzo trudnym zawodem na starcie. Trzeba być bogatym, żeby założyć pracownię. Bardzo niewielu początkujących artystów stać było na pracownię. Często całe rodziny musiały się zapożyczać. I takie szczęście miał młody Jan Matejko, który jest zresztą z 11-osobowej rodziny, miał 10 rodzeństwa. Jego ojciec jest Czechem, co ciekawe, bo to nie jest odosobniony przypadek. Na przykład Jan Styka, również jeden z tych głównych malarzy narodowych, również jest w połowie Czechem. Ale właśnie Jan Matejko w końcówce lat 50. odebrał dość dobre wykształcenie malarskie w Krakowie i w latach 60. zaczął być czynny zawodowo. Zaczął z bardzo wysokiego C, chociaż jego kariera została początkowo stłumiona przez wybuch Powstania Listopadowego, przez Powstania Styczniowego. I właśnie Powstanie Styczniowe jest tym momentem, tą inspiracją, tą taką iskrą zapalną, która sprawia, że polskie malarstwo znowu dostaje taki bardzo silny bodziec rozwojowy i znowu zaczyna pełnić rolę z jednej strony reportażowe, a z drugiej strony bardzo mocno ku pokrzepieniu serc, bardzo mocno działa na zbiorową wyobraźnię Polaków, bardzo mocno buduje pewną wspólnotową tożsamość. Jednym z najsłynniejszych cykli, które wtedy powstały, jest cykl Polonia autorstwa Grotgera, która nie dość, że jest artystycznie bardzo interesująca i bardzo udana, to jeszcze pełniła funkcję takiego konspiracyjnego malarstwa. Ona była dystrybuowana nielegalnie. Za posiadanie odbitek tych kartonów groziły bardzo surowe kary. Zresztą sam malarz musiał się długo ukrywać przez stworzenie tych dzieł. A jednocześnie to, co zrobił, miało niesamowicie duże oddziaływanie na rozwój tej właśnie sztuki w Polsce. Mniej więcej w tym samym czasie powstaje Polonia Jana Matejki. To jest bodaj jego trzeci obraz w karierze. Widać jeszcze, że bardzo młodzieńczy, bardzo taki w tym przypadku niedokończony, ale ta szarość brązy planu, które otaczają centralne sylwetki, jest również nieprzypadkowa i nie jest z drugiej strony zamierzona. Ponieważ obraz nie został dokończony, młody Matejko nie chciał ryzykować, że cała jego rodzina trafi na Syberię i w zasadzie przed ukończeniem nawet połowy płótna ukrył ten obraz za piecem w swoim krakowskim mieszkaniu i tam dopiero po kilku latach obraz ujrzał światło dzienne. Ale już na tym młodzieńczym płótnie widać bardzo, bardzo dużo znamion przyszłego kunsztu malarza, który, no można powiedzieć, stanie się już niebawem największą gwiazdą polskiej sceny malarskiej. Ale jeśli myślimy o powstaniu styczniowym, nie możemy nie wspomnieć o Maksymilianie Gierymskim. To jest bodaj jeden z tych najbardziej nieodżałowanych malarzy, bo on umarł bardzo wcześnie, dużo przed 30 rokiem życia, a już jako młody malarz zdradzał niesamowity talent i bardzo taką wnikliwą głębię analizy psychologicznej postaci. Tutaj na tym obrazie prezentującym Patrol Powstańczy w momencie, w którym dowiaduje się o tym, że ścigany jest przez z kolei patrol carski, no jest całe napięcie, cały niepokój i cała pustka, taka depresyjna pustka wręcz towarzysząca tej sytuacji beznadziejnej walki podejmowanej wielokrotnie przez powstańców. Z kolei innym, na wskroś realistycznym, a jednocześnie, no można powiedzieć, niesamowicie symbolicznym płótnem jest martwy czy też ranny powstaniec Stanisława Witkiewicza Seniora. Na tym płótnie, jeśli przyjrzą się mu Państwo bliżej, można zobaczyć sylwetkę powstańca, bardzo mocno nawiązującą do interpretacji biblijnych. W zasadzie, biorąc pod uwagę, że cała ta scena dzieje się mniej więcej w kwietniu 63 lub 64 roku, to łatwo można dojść do przekonania, że jest to w okolicach świąt wielkanocnych, a może nawet i dokładnie w Wielki Piątek. I siłą rzeczy ta figura nabiera bardzo mocnej konotacji biblijnej. Nagle ten martwy czy ranny powstaniec staje się figurą chrystologiczną, a wszyscy tam obecni uczestniczą w swego rodzaju misterium. Ale to nie Maksymilian Gierymski zrobił jedną z największych karier, niestety nie było mu to dane. Z kolei jego młodszy brat, który nie miał już szansy być naocznym świadkiem wydarzeń powstańczych, żył już w nieco spokojniejszych czasach, miał więcej możliwości wyjazdów, miał możliwość kształcenia się za granicą i to właśnie Aleksander Gierymski być może osiągnął perfekcję zarówno w nurcie realistycznym, jak i wychodząc poza ten nurt, ocierając się wręcz o impresjonizm, mimo że w swoich artystycznych podróżach nigdy nie dotarł do Paryża. Więc można powiedzieć, że stworzył taki alternatywny nurt polskiego impresjonizmu, ale to tutaj zaprezentowane płótno pod tytułem Trumna chłopska zawiera w sobie wręcz niemożliwy ładunek emocji. i smutku, i zobojętnienia, i lęku, i takiego skupienia wobec tragedii, która spotyka prostych ludzi, a jednocześnie ten rys żałobny bardzo mocno nawiązuje do całej narracji około powstańczej, bo zarówno powstanie listopadowe, ale przede wszystkim powstanie styczniowe wytworzyło również w ikonografii bardzo charakterystyczne formy żałobne, nawet wliczając w to modę żałobną, czarne suknie, czarną biżuterię. Ale na dowód słów o impresjonistycznych konotacjach Aleksandra Gierymskiego można wymienić chociażby takie obrazy jak w altanie, czy też chłopiec ze snopem siana. One są bardzo, bardzo szczegółowe, a jednocześnie gra świateł, ilość refleksów, ilość takiego przenikania barwnego jest w polskiej sztuce do tej pory niespotykana. No w zasadzie jeśli się pojawiała, to raczej jako wynik być może pewnego przeteatralizowania, jak na przykład na tych wielkoformatowych płótnach Matejki, ale obrazy Gierymskiego są raczej niewielkich rozmiarów, a poziom tej właśnie drobiazgowości, takiego artystycznego rozedrgania gry światłem jest tutaj fenomenalny. Dlatego można byłoby się zastanowić, jakie są w takim razie główne cechy tego polskiego malarstwa narodowego, bo mówiliśmy bardzo dużo o jego funkcji ku pokrzepieniu serc, o jego początkowej rywalizacji z literaturą, a później wraz z rozwojem malarstwa realistycznego i literatury realistycznej, raczej współgrania ze sobą. Więc na pewno jest tutaj bardzo dużo patosu, bardzo dużo takiego, no można powiedzieć, malarskiej formy mesjanizmu, ofiarnictwa i takiego kultu powstań, kultu polskich bohaterów. To mniej więcej od lat 70. XIX wieku pojawia się też bardzo wielu malarzy, którzy po prostu za cel obierają sobie pokazywanie rzeczywistości taką, jaka jest, a jednocześnie interpretowanie jej w sposób bardzo często też lekko, jakby to powiedzieć, poddawanie rzeczywistości lekkiej apoteozie. I taka właśnie jest scena z obrazu Aleksandra Gierymskiego pod tytułem Piaskarze, która pokazuje z pozoru najzwyklejszą z możliwych scen umacniania nabrzeża przez piaskarzy w Warszawie na Powiślu, tam gdzieś mniej więcej na wysokości starego mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ale również taka szczegółowość i granie samym przekazem, takim sama sytuacja, w której piaskarze na łódce, będąc na bardzo rozedrganej tafli wody, umacniają brzeg, przekazując ten piach tak kaskadowo, a jednocześnie są obserwowani jak w jakiejś dziwnej formie teatru przez mieszczan, tworząc specyficzny spektakl, jest bardzo ciekawym i bardzo nietypowym pomysłem malarskim. Ale tak, właśnie przechodząc przez te raczkujące formy impresjonizmu, doskonały realizm, w zasadzie przez prawie cały XIX wiek, dochodzimy do schyłku epoki, takiego belle époque, fin de siècle, kiedy już w latach 90. do głosu dochodzi kolejne pokolenie genialnych malarzy, w tym również uczniowie wcześniej wymienionych, przede wszystkim Matejki, który był chyba największym wśród profesorów, największym mistrzem dla wielu, wielu pokoleń malarzy, ale też jeden z takich zjawisk, można powiedzieć, samoistnych i bez większej konkurencji, był Jan Styka. Jan Styka w 1891 roku namalował swoją słynną Polonię. To jest dzieło, które no w zasadzie na wielu planach czasowych pokazuje cały XIX wiek, opowiada o nim bardzo dużo. Znajdziemy na nim bardzo wielu bohaterów, zarówno polskiej kultury, polskiej polityki, polskiego oręża. I wszyscy na jednym planie i w jednej misji dążą do ocalenia symbolicznej Polonii, zniewolonej Polski, która w kompozycji malarskiej znajduje się w najbardziej niedostępnym miejscu, paradoksalnie na samym środku obrazu, ale jednak poza głównym punktem skupienia osi malarskich. I w zasadzie można powiedzieć, że tą Polonią, olbrzymim, monumentalnym obrazem, Jan Styka rzucił wyzwanie bardzo wielu obecnym współczesnym malarzom, przede wszystkim chyba Jackowi Malczewskiemu, który w tamtym okresie również rozpoczął pracę nad swoją melancholią. Te dwa obrazy, zestawienie ich ze sobą, tworzy bardzo dużą pokusę nadinterpretacji, ale też jest bardzo, bardzo szalone, bo i w jednym, i w drugim obrazie mamy do czynienia z takim skumulowanym bohaterem zbiorowym, maksymalnie wymieszanymi postaciami tworzącymi taki korowód, w zasadzie jakiś amorficzny kształt, który jeśli zaczniemy drobiazgowo interpretować, okaże się, że jest naszpikowany narodowymi symbolami, a jednocześnie zawiera w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny, z którym ciężko sobie poradzić, bo melancholia zawiera w sobie, jak sama nazwa wskazuje, prawdopodobnie takie dużo pesymizmu w interpretacji tego XIX wieku. Być może 1894 rok, kiedy to płótno zostało ukończone, było takim momentem, w którym bardzo wiele polskich patriotów już się zaczęło powoli godzić z tym, że są obywatelami Królestwa Pruskiego czy Cesarstwa Austriackiego, bo już widoków na odzyskanie niepodległości było coraz mniej. No ale paradoksy polskiej historii polegają na tym, że kiedy już powoli zaczynamy tracić nadzieję, dochodzi do takich przetasowań na scenie międzynarodowej. Mam tu na myśli wybuch I wojny światowej, kiedy nagle wszyscy nasi zaborcy zaczynają ze sobą walczyć i okoliczności zaczynają być niesamowicie sprzyjające i pozwalające na nowo o tą niepodległość zawalczyć. To właśnie nastąpiło w 1914-18 roku i też pokłosiem tego niesamowitego dziejowego sukcesu jest nowy, bardziej optymistyczny, można powiedzieć, okres w malarstwie Jacka Malczewskiego, naszego już wówczas narodowego symbolisty, w którym prezentuje na przykład Nikę Legionów czy słynną Polonię. Piękne obrazy, w których urodziwe modelki wcielają się właśnie w te personifikacje polskiego narodu, zdzierają kajdany, mają bardzo dużo spokoju i takiej nadziei na nadejście lepszych czasów. Na tym momencie myślę, że moglibyśmy już zakończyć ten wstęp z XIX wieku i skupić się na tym, co mnie i mam nadzieję nas wszystkich tu zebranych najbardziej interesuje. A więc, na czym polega fenomen polskiego malarstwa narodowego? I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym zadać mojemu zacnemu gościowi, panu dyrektorowi Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lechowi Karwowskiemu.
Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie. Pytanie jest o tyle ciekawe, że można by zasadnie zastanowić się, czy istnieje coś takiego jak fenomen polskiego malarstwa narodowego, bo gdyby zastanawiać się, dlaczego w ogóle powstaje malarstwo narodowe, które rozumiane jest początkowo po prostu jako malarstwo historyczne, czy rodzaj malarstwa pamiątkarskiego, takiego nostalgicznego, to na początku zilustrowałbym to wcale nie polskim obrazem. Mamy tutaj obraz naszego muzeum. Wiadomo, że Muzeum Narodowe w Szczecinie zbiera również intensywnie malarstwo z czasów, gdy były to tereny niemieckie. I najwybitniejszym malarzem pierwszej połowy XIX wieku, gdy na przykład u nas można by się powoływać na Smuglewicza czy na innych pomniejszych malarzy, w Szczecinie jest Biedermajerowiec Ludwik August Most. I to, co Państwo obserwujecie na tej scenie, to jest wizyta prawdopodobnie chłopskiej rodziny lub niedawno przybyłej do miasta w galerii malarstwa. Co my tutaj widzimy? No, stoją przed obrazem wyraźnie mitologicznym, który eksponuje nagą postać i widać wyraźnie zakłopotanie tej rodziny. Córki, prawda, pary, która jest z przodu, są wyraźnie zakłopotane, tak dwuznacznie rozchichotane. Ojciec rodziny patrzy skonsternowany, matka też nie wie, co powiedzieć. Obok mamy stojącego, siedzącego na sofie mieszczanina, który, no, mieszkańca miasta w każdym razie, który ma reakcję prawidłową, nie wie dokładnie, o co chodzi, ale czyta w przewodniku, o jaki to temat chodzi. Widać między nimi pewnego rodzaju rozdźwięk, to znaczy wiadomo, że trzeba znać historię, w tym wypadku mitologię. Ta chłopska rodzina ma wykształcenie w zupełnie innym kierunku. Do galerii w miastach przychodzą ludzie, którzy albo mają tą wspólną z artystą płaszczyznę, jaką jest historia, której właśnie, którą można namalować, albo ci, którzy czytają przewodniki. I przychodzą przedstawiciele ludu, którzy czują się w tym cokolwiek obco i nie bardzo należy wiedzieć, jak to traktować, bo to no, gwałci ich w pewien sposób, ich poczucie przyzwoitości. No ale chodzi o to, żeby z takich właśnie z takiej masy ludzi o zupełnie różnych kompetencjach odbiorczych stworzyć w XIX wieku naród. Bo jak wiadomo, naród I Rzeczpospolitej to była przede wszystkim szlachta. No, masy chłopskie, jakkolwiek mówiące językiem polskim, może nawet czasem czystszym niż szlachta, która makaronizowała, to był odrębny stan, którego świadomość narodowa była z pewnością, jeżeli jakaś istniała, była zupełnie odrębna od tego, co było świadomością narodową szlachecką. I po rozbiorach, kiedy upada państwo polskie, wiadomo, że tym podstawowym elementem, z którym musi się borykać elita polska, inteligencja polska, czy artyści polscy, jest tworzenie tej wspólnej płaszczyzny porozumienia, wspólnej tematyki, która powoduje, że jeżeli chłop i szlachcic staną później w jednym szeregu, choćby podczas powstania styczniowego, że oni myślą o tym samym, mają na myśli te same obrazy i mniej więcej o to samo walczą. To jest wielkie zadanie XIX wieku, któremu Polska musiała podołać i trzeba przyznać, podołała. Ale chodzi zilustrować tego poprzez sztukę polską, może z braku wiedzy nie potrafię, dlatego umieściłem ten obraz naszych zbiorów. Teraz proszę dalej. Nie będę wspominał tutaj o Matejce, ponieważ myślę, że wszyscy mają w wyobraźni wielkie obrazy Matejki, te kluczowe dla naszej świadomości narodowej, które istotnie zostały rozpowszechnione. Zwrócę uwagę na coś innego, na pewien okres schyłkowy malarstwa historycznego. To jest w Polsce, to jest 1882 albo 8. Nie pamiętam dokładnie, ale nie jest, o właśnie, 8, nie jest to istotne. I to jest Wojciech Gerson. Jak Matejko był królem malarstwa, zwłaszcza historycznego w Krakowie, tak Gerson był w Warszawie. Obydwaj wykształcili pokolenia następne polskich artystów. I to jest ten obraz, specjalnie kupiliśmy dla muzeum, bo jest niezwykle rzadkim przykładem zainteresowania się przez malarzy polskiej tematyką związaną z Bałtykiem i być może Pomorzem. Przypuszczamy, że to raczej ma związek jakiś z Mecklenburgią. Obraz nosi tytuł Bez ziemi, Słowianie wyparci przez Niemców na Wyspy Bałtyku. Teoretycznie no, martyrologia polska, ale ten obraz zdradza pewien sposób, w jaki należy czytać malarstwo historyczne. Mianowicie tutaj żadne gesty i żadne rekwizyty nie są zupełnie pozbawione znaczenia. Trzeba jakby być przyzwyczajonym do tego, że takie sceny odbiera się jako moment pewnej kulminacji tragedii. Trzeba wyobrażać sobie pewne przed, pewne po i czytać rekwizyty. Teatralizacja malarstwa historycznego jest bardzo typowa dla polskiego malarstwa, ale nie tylko dla polskiego malarstwa. Wojciech Gerson jest tutaj typowym przykładem. No, Łódź nawiązuje oczywiście w jakiś sposób do Barki Dantego, ale istotna jest scena środkowa. Mamy dwie zrozpaczone kobiety, które płaczą za domem i za ziemią rodzinną. Obok stary człowiek, który jeszcze tą Łódź prowadzi. Można by powiedzieć, że reprezentuje w pewien sposób przeszłość tej słowiańskich plemion, przed którymi już historia zamyka swoją bramę. I obok niego jest rekwizyt, topór. ten topór właśnie wskazuje na tą zupełnie inny rodzaj nawet uzbrojenia, które jest uzbrojeniem niedoskonałym i musi ulec w rycerstwu saskiemu uzbrojonym w zbroje, miecze, kopie, konnice. Ale w centrum jest już coś innego. Widzimy tam młodzieńca w takiej heroicznej postaci, nagość jest heroiczna, czyli powiedzmy w tym heroicznym dekorum, o którym można powiedzieć, że ubrany jest w barwy narodowe, ma czerwone spodnie, białą szramę, szarfę. Obok, poniżej coś, co można by nazwać pietą, czyli jakby tym nawiązaniem do religijnego tematu, który jest obrazem losów polskich. I co on trzyma w ręku? Miecz. Proszę Państwa, Słowianin napadnięty przez saskiego rycerza w jakiejś tam wiosce w Mecklenburgii na pewno nie miał miecza. Nie było takiej możliwości, żeby go miał. Ten miecz w dodatku jest dość bogatym mieczem, więc jest to broń zdobyczna. Więc widać, jak ten młodzieniec intensywnie się zastanawia, co dalej. On reprezentuje już przyszłość, tak samo jak wszystkie pozostałe młode postacie, które są na dziobie łodzi, które tą łódź pchają do przodu, mimo że starzec jeszcze nią kieruje. I ta przyszłość jest tu przedstawiona właśnie w sposób symboliczny. Za sobą zostawili stare życie plemiennych Słowian. Przed nimi jest co? Po pierwsze uzbrojenie, które już jest uzbrojeniem nowoczesnym. Miecz jest bronią nowoczesną. Po drugie miecz jest krzyżem. Wiadomo, że przed nimi decyzja, w jaki sposób ocalić swoją tożsamość, czy je właściwie nabyć. To jest nawiązanie do tego, że w zasadzie świadomość narodową zdobyły te plemiona słowiańskie, które przyjęły chrzest samodzielnie i dobrowolnie. W związku z tym przeformułowały się politycznie w organizmy państwowe, a nie plemienne i później wytworzyły się z nich narody. Dotyczy to Rusi, dotyczy to Czech, dotyczy to Polski. Ten sposób czytania obrazu był dla ludzi XIX wieku dość naturalny, właśnie wskutek tego, że byli dobrze wyćwiczeni w czytaniu malarstwa mitologicznego. Później oczywiście należało przede wszystkim wykształcenie uzupełnić o historię i tych różnego rodzaju historii polskich, heroicznych lub nie, powstaje bardzo dużo. Przede wszystkim dzięki naszym wieszczom narodowym, którzy tę tematykę patriotyczną czy narodową podejmują.
Jeszcze tylko dodam, bo tutaj ciekawe w tym obrazie jest, że ta najbardziej heroiczna postać tego półnagiego rycerza w polskich barwach,
wojownika.
On jest odwrócony tyłem do kierunku płynięcia tego statku, tej łodzi. Jeszcze jest zanurzony bardzo mocno w przeszłości, ale widać, że nawet draperia jego szaty jest pchana w przód tym dziejową zmianą i prawdopodobnie niedługo stworzy ten nowy kraj, założy nową rodzinę. Zresztą nie bez przypadku prawdopodobnie też te małe dzieci są na samym dziobie. One jakby rozpoczynają ten korowód.
No ma pan rację, to jest właśnie ten szczegółowy sposób czytania obrazów, który w tym czasie jest właściwie zwyczajny i obowiązujący dla sztuki. Tutaj tylko to już jest jakby czas, w którym zaczyna się w malarstwie nowoczesność, przynajmniej w Polsce. Ze sztuką jest tak, że ona do czasów romantyzmu była w zasadzie zawsze afirmatywna. Afirmowała porządek religijny, polityczny, była zresztą zamawiana przez elity do pałaców, podkreślając potęgę rodu, potęgę dynastii. Natomiast od czasów romantyzmu się wiele zmienia, bo artysta nagle zaczyna być sam pewnego rodzaju kapłanem czy strażnikiem jakiejś idei, czy to będzie wolność, czy to będzie właśnie duch narodowy. W ramach jakby kształcenia się warstw mieszczańskich, skąd bardzo często artyści pochodzą, nabywają oni wartości jakby świadomości narodowej nie mniejszej niż wcześniej elity polityczne i w związku z tym oni niejako stają się nośnikami tego, co można by nazwać polskością. Stąd ta zmiana i tutaj jesteśmy już przy czymś zupełnie innym. To jest obraz Malczewskiego w Tumanie. Widzieliśmy tutaj na ilustracji obraz Melancholia Malczewskiego, który jest nadal obrazem opowiadającym, mimo że jest obrazem wizyjnym, fantastycznym. Widzimy tam pokolenia w niewoli, które jedne po drugim padają tuż przed progiem wolności, zamykaną przez czarną postać w oknie, poza którą wydaje się być pejzaż świetlisty. Ale problem tutaj polega na tym, że Malczewski który uchodzi za malarza symbolistę, jest jeszcze malarzem bardzo zanurzonym w tradycji. Gdybyśmy go chcieli z kimś porównywać, to możemy nawet go porównywać z obecnym tu wcześniej na ilustracjach Grodgerem. O co chodzi w Grodgerze czy w Malczewskim? W XIX wieku ukuto taki termin, że malarze starali się stworzyć coś, co się nazywało alegorią realną, to znaczy ponieważ zwyciężał powoli w malarstwie realizm, czyli nie możemy malować postaci zwiewnych i fantastycznych, ale zupełnie realne i rzeczywiste, ale one mają przedstawiać ideje. Czasem to nawet robi efekty komiczne, na przykład prawda przedstawiana w postaci bardzo solidnej, dobrze zbudowanej i mocnej kobiety. No, w przypadku Malczewskiego właśnie się to cały czas przełamuje. Ta skłonność do używania symboli czy alegorii ze skłonnością do malowania jakby przestrzeni symbolicznej. Jak ktoś pamięta, jak wygląda Melancholia i się dobrze przyjrzy, jak wygląda ta przestrzeń, to tam są przestrzenie łączone z różnych punktów widzenia. Niemalże podłoga, która jest oglądana przez kogoś, kto spuścił głowę, jakaś szeroka przestrzeń i niemalże jest ta, można powiedzieć, że to jest przestrzeń zakręcona, która sama w sobie ma pewną dramaturgię. Co Malczewski robi? No, wychodzi w plener, maluje pejzaż polski, a w tumanie widzi postacie spętanej kobiety, która jest prawdopodobnie Polonią. Widzi te duchy tych powstańców, którzy się szamocą po tych polach. I Wiesław Juszczak, znakomity zresztą historyk sztuki i humanista, który zmarł teraz w czasach covidowych, chyba w 20 roku, jeden z wielkich humanistów polskich i dlatego rzadko cytowany w literaturze naukowej, ponieważ przywiązywał wielką wagę do czegoś, co można by nazwać wrażliwością na dzieło sztuki. W związku z tym jakby trudno zaczepić się tam o coś, co można by nazwać źródłowo udokumentowaną nauką. Ukuł taki termin, że ze względu na to, że w 80-tych latach kończy się w malarstwie polskim coś, co można by nazwać otwartym historyzmem. Ten historyzm staje się ukryty. I to widać właśnie ciekawe przejście. Mamy tu następnie Jana Stanisławskiego. O ile oczywiście obraz Malczewskiego jest wielki, obrazy Stanisławskiego są bardzo malutkie, ale mamy też coś podobnego na pierwszym planie. Mamy tutaj dziewannę, jakąś kępkę traw, a na drugim pejzaż. I tutaj musimy się na chwilę cofnąć do Matejki. O, realiści mówili o Matejce, że stworzył w sumie sceny nierealistyczne, bo nie były realistyczne, one były jakby przestrzennie nierealne. Były też scenami alegorycznymi i były scenami, które nie działy się nigdy w jednym czasie. To nie jest jakiś moment owocny, tak jak w przypadku Gersona, który ma jakieś przed i po, tylko łączenie najprzeróżniejszych momentów czasowych, które dają się powiedzmy ująć nawet w jakąś filozofię historii, nawet nie tyle w samą historię.
Matejko, tak, on był niesamowitym pasjonatem historii, ale bardzo swobodnie interpretował.
Zgadza się. On przede wszystkim malował historiozofię, można by powiedzieć, właśnie tymi tradycyjnymi metodami. Ale i co wyróżnia tutaj Matejkę i co jest poniekąd odpowiedzią o charakter polskiej sztuki, on się bardzo wyróżniał na tle malarstwa historycznego w Europie, bo w Europie malarstwo historyczne służyło prawie że rozrywce. W takiej Francji czy w Anglii malarz historyczny nie miał na celu zbudowania świadomości narodowej wśród wszystkich warstw społecznych. On nadal spokojnie kierował swoje obrazy do elity. Natomiast Matejko, jak to powiedział o nim Witkiewicz, stworzył jakąś niesamowitą rasę ludzi żyjącej w jakiejś ciemnej chmurze nieszczęścia, niesamowicie ekspresyjnych. Niektórzy z tego powodu nawet uważają, że Matejko jest prekursorem polskiego ekspresjonizmu. Jak się przyjrzymy tym jego postaciom, niezwykle wyrazistym, wydaje się, jakby obrysowanym kilka razy, każdy szczegół jest jeszcze podkreślony, jakby ten pędzel z pasją ich określał. To jest właśnie to rasa ludzi.
Bardzo grube warstwy też tej farby malarskiej Wernixu. Jak się przyjrzy jego płótnom, to one odstają chyba na 3 centymetry.
To jest niezwykle ekspresyjne malarstwo, które wyróżnia się tym patosem i niezwykłą dramaturgią. Dla te spokojnych obrazów takiego na przykład najbardziej popularnego francuskiego malarza historycznego, De La Rocha, który podobno korzystał z dagerotypów, ustawiał grupę ubraną w historyczne stroje, robił zdjęcie i potem przenosił to na płótno. U Matejki to wygląda zupełnie inaczej. To jest proces intelektualny, to jest bardzo długie dochodzenie do tego, co on chce właściwie przedstawić. Ale najważniejsza jest ta jego dramatyczna ekspresja, która go absolutnie wyróżnia na tle malarstwa europejskiego. Pan chciał coś dodać?
Nie, nic. O tym De La Roche. Matejko się uczył u niego, ale bardzo szybko przerósł mistrza.
Matejko jest tak samo jak na przykład inni malarze, jeszcze ciągle jakby w tej, no można powiedzieć, paradygmacie symbolizmu, gdzie postacie przedstawiają ideę lub postacie. Malczewski jest tego spadkobiercą, ale jak widzimy w jego obrazach już następuje przejście. Mamy ten pejzaż i jakby komentarz z przodu, ten tuman, który w pejzażu każe widzieć postacie historyczne, które żyją w jakiejś dokładnie chmurze nieszczęścia. I teraz u Stanisławskiego, który uchodzi za typowy przykład symbolisty, na pierwszym planie pojawiają się formy, które zdają się być jakby dramatycznie niewspółmierne do niezwykle spokojnego pejzażu. Na początku figura retoryczna, jakiś ekspresja jakiegoś obiektu, który sam w sobie wygląda, że jest jakby świadkiem jakiejś tragedii, a w tle pejzaż, na którym dopiero mogą się dziać przeróżne historie. I to jest ten pejzaż polski, narodowy, który budzi we wszystkich mniej więcej podobne uczucia. Jesteśmy w nim niemalże w stanie oglądać te tragiczne figury naszych zmarłych, naszych powstańców. I tak mniej więcej przekształca się malarstwo historyczne pod koniec XIX wieku. Już Wyspiański i inni pejzażyści malują zupełnie inne malarstwo, które jest jednocześnie nowoczesne i jednocześnie patriotyczne, lub przynajmniej tak jest odczytywane. Sam Matejko często mówił, że on nie może malować tak, jak doskonałość malarską rozumie, bo on ma tutaj misję do spełnienia, musi budzić ducha narodowego. Jeden z Gierymskich, chyba Aleksander, ale nie jestem do końca pewny, mówi, że on nie wie, jak się unowocześnić, a jednocześnie pozostać narodowym. Jak widzimy, ten jego realistyczny obrazek powstania styczniowego jest raczej mało narodowy. Wskazuje na taki codzienny mozuł, pewną beznadziejność. Nie ma w tym nic heroicznego, nawet nie ma nic specjalnie tragicznego. No, patrol w tą lub w tamtą stronę galopuje. Nie wiadomo, jak to się skończy. Wypytuje się chłopa, bo jest dezorientowany. Natomiast poprzez Malczewskiego właśnie następuje to uhistorycznienie pejzażu i Juszczak, ten znakomity historyk sztuki, o którym wspominałem, ukuł taki termin, że jest to historyzm ukryty. I tak koło 1900 roku mamy historyzm ukryty, który wręcz narzuca na każdy obraz widzenie patriotyczne. I tutaj mamy typowy przykład. Necmer, Gitur, Ruszczyca. Na pewno Państwo znacie ziemię, znacie orkę. Takie obrazy, w których obłok właściwie niesie pewną treść dramatyczną w dialogu z ziemią. Ale Ruszczyc namalował też obraz Necmer, Gitur, statek na wzburzonym morzu, co oznacza nie utonę, który powszechnie uchodził za manifestację pewnej nadziei narodowej, a jak się wczytać źródła, absolutnie nie. W tym wypadku Ruszczyc miał na myśli po prostu swoje fascynacje piratami, morzem, poezją symboliczną. Ten obraz nie miał mieć jakby patriotycznej motywacji, ale się takim stał w odbiorze powszechnym i często jako taki jest przywoływany w literaturze. Tak się zmieniło patrzenie i te obrazy, które na początku są obrazami historycznymi, a potem pejzażem rodzimym, rozprzestrzeniły się niezwykle w drugiej połowie XIX wieku, tworząc niejako świadomość narodową. To nie było takie proste, bo nie każda chłopska rodzina mogła pojechać do Sukiennic, do Krakowa i te obrazy oglądać, choć zapewne takie rzeczy się zdarzały. Pewnie chłopi Bronowic przyjeżdżali do Sukiennic, ale przede wszystkim to miało miejsce poprzez grafikę, tak zwaną grafikę sztorcową, czyli drzeworyty sztorcowe, gdzie opracowano specjalne techniki reprodukcyjne i w niesamowitej ilości broszur, gazet, czasopism rozpowszechniały się w ówczesnym społeczeństwie, będąc niejako czymś, co dzisiaj byśmy normalnie oglądali w telewizji. Te obrazy wśród ludzi piśmiennych i niepiśmiennych zaczęły budzić podobne emocje. I to był właśnie moment, w którym ta sztuka stała się sztuką narodową, stwarzając pewną wspólną wizualną płaszczyznę, pewną erudycję, która pozwalała widzieć ducha narodowego w malarstwie, które nawet nie zawsze z motywacji takie było. O, to jest przykład, co się dzieje w czasach międzywojennych. Niestety to tylko miniaturka i tutaj chyba nam się coś nie udało z kolegą. Ja jestem niezbyt wprawny w przygotowywaniu tych pokazów. Proszę Państwa, niedawno mogliście czytać w gazetach, że dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego do kraju powrócił cykl obrazów historycznych, który został namalowany na wystawę nowojorską w 1939 roku. I do tej pory był w Stanach Zjednoczonych, w takim katolickim, jezuickim kolegium Le Moyne w Syracuse. Te obrazy, mimo że obecne w historii sztuki, były nieobecne w kraju, zostały wskutek porozumienia ze szkołą sprowadzone i będą eksponatami w Muzeum Historii Polski. Proszę Państwa, gdybyśmy chcieli to porównywać z obrazami Matejki czy Malczewskiego, czy choćby z tymi dramatycznymi obrazami Ruszczyca albo Stanisławskiego, proszę zauważyć, że to przypomina pogodną ilustrację, gdzie nie ma ani odrobiny dramatyzmu. W tym czasie bowiem malarstwo się zmieniło. Dramatyzm zaczyna się przejawiać, ale w samej formie, w samym układzie elementów, natomiast w opowiadaniu zaczyna się załamywać, ponieważ w tym czasie wchodzą w grę już inne media. W czasach, gdy powstaje ten obraz w 1939 roku, istnieje już polskie kino. Nie jestem pewien, czy obrazy, jakieś filmy historyczne w tym czasie powstały, ale chodzi o to, że tak jak istniały obrazy historyczne w wieku XIX, że mogliśmy je oglądać na wielkich wystawach, przecież jak Matejko wystawiał swój wielki obraz, to się na to specjalnie bilety kupowało, masy ludzi stało w kolejkach, oglądało je. Później pojawiły się panoramy, właśnie specjalistą był Wojciech Kosak. Panorama łączyła elementy realistyczne z elementami iluzji i to było takie też ówczesne jakby kino. W tym momencie tą władzę nad obrazami zaczynają ją przejmować media, przede wszystkim fotografia, ale pojawiają się obrazy ruchome, które z takiej ciekawostki w początkach wieku nagle zaczynają być medium głównym. I teraz problemem, gdybyśmy chcieli mówić o polskim narodowym malarstwie czy sztuce narodowej i jej kontynuacji, jest nie to, czy mamy obrazy, które dorównują wielkim twórcom obrazów z XIX wieku, tylko czy zdołaliśmy nakręcić odpowiednio sugestywne filmy. I to filmy działają na wyobraźnię zarówno ludzi wykształconych, jak i niewykształconych. Obraz stwarza opowieść, która może stać się opowieścią narodową lub jakąkolwiek inną. Mogę podać przykład innego obrazu, który co prawda można go uznać za pewnego rodzaju obraz w tematyce narodowej, ale to nie jest obraz historyczny. To jest Wojciech Pawlak, jeden z członków słynnej grupy.
I tu już wchodzimy we współczesność, to są lata 80.
Tak, zgadza się. Ja tylko podam jeden przykład. Wojciech Pawlak nie jest malarzem historycznym, ale on tu w pewien sposób zdefiniował naród jako, tak można powiedzieć, my people, czyli my, pewnego rodzaju narodowa masa. Proszę zauważyć, że jest to polska flaga, która jest pokryta takimi kreseczkami używanymi do celów liczenia, na przykład publiczności, gdy wchodzi na jakąś spektakl. To jest raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. To się bardzo łatwo liczy później. I to jesteśmy my jako pewnego rodzaju, my w swojej masie, jako pewien ogrom liczby, jako naród, jako wspólnota wyobrażona, która nie może się odnieść już w tym momencie do żadnego wspólnego wydarzenia czy wspólnej osoby. I to jest na tle sztandaru, ten sztandar w sposób dokładny oznacza właśnie tą ideę my. To jest też o tyle ciekawe, że można powiedzieć, że on jest stale aktualny, bo na przykład to, co się dzieje dzisiaj, czyli jakby niezwykle zacięta walka dwóch plemion, które zupełnie inaczej wyobrażają sobie polskość, albo bardziej europejsko, albo bardziej samodzielnie, to jest coś, co można by już powtórnie włożyć jako interpretację tego obrazu. Nie chodzi tylko o to, istnieją jeszcze obrazy, które można by nazwać, że mają tematykę narodową, ale one nie są już władcami wyobraźni, tak jak obrazy Matejki. Teraz to królestwo przeniosło się do filmu i to jest ten wstęp, na którym chciałbym zakończyć.
Dziękuję bardzo, chociaż wydaje mi się, że nasze wstępy zajęły nam prawie cały czas dzisiejszego spotkania, ale jeszcze mamy ponad 10 minut. więc może uda nam się spuentować. Czyli mam rozumieć, że malarstwo historyczne w ujęciu pana dyrektora się już skończyło, ale wciąż możemy mówić o jakiejś szansy rozwojowej na malarstwo, które będzie interpretowało ideę narodu.
Na przykład.
Nie jest...
W ogóle sztukę, niekoniecznie malarstwo, bo w tej chwili ilość środków wyrazu, jakimi dysponuje sztuka, jest bardzo duża.
A wracając do XIX wieku, można byłoby pokusić się o taką klasyfikację, który z tych nurtów, realizm, historycyzm czy symbolizm, najlepiej oddawał meandry polskiej duszy?
No, to zależałoby chyba w pewien sposób od osobistych upodobań. Ze sztuką narodową jest ten problem, że nie wiadomo, jak to ująć metodycznie, żeby to wyglądało, powiedzmy, bardziej naukowo. Czy zebrać cały możliwy zbiór obrazów, które uchodzą za sztukę narodową i starać się coś z nich wydobyć, czy też określić ideę, która według nas charakteryzuje ducha narodowego, i sprawdzać, czy on w jakiś sposób objawia się w malarstwie. No te dwie perspektywy się w jakiś sposób dopełniają. Problem jednak polega na tym, że trudno, jakby to ująć. Przepraszam, bo mi uciekł wątek.
Zastanawialiśmy się, czy jakiś jeden nurt można uznać za najbardziej reprezentatywny?
Nie, w żaden sposób. Myślę, że wszystkie się dopełniają. Natomiast o ile jedni myślą kategoriami historii, a drudzy nastroju obecnego w pejzażu, to to wszystko składa się na coś, co się składa na pojęcie narodu czy ojczyzny, bo to jest zarówno w pewien sposób kraj, jak i pewna zbiorowość ludzka, czyli to, co nazywamy właśnie wspólnotą wyobrażoną. Natomiast to malarstwo ginie w momencie, kiedy pojawiają się, nie wiadomo czy z tego powodu, nowe nurty artystyczne i nowe media. Ale malarstwo, podkreślam, sztuka, która miałaby mieć charakter narodowy, nie musi ginąć, bo po pierwsze może być przedmiotem pewnej refleksji, znaczy, że pojęcie narodu może być przedmiotem refleksji artystycznej, a po drugie malarstwo historyczne, czy właściwie sztuka historyczna o tyle nie ginie, że zmienia medium. Tym medium staje się po prostu film. I gdybym miał na przykład powiedzieć, czy jest jakiś odpowiednik Matejki w dzisiejszych czasach, jak wiadomo, był coś takiego jak ingres Matejki, to znaczy zrobioną niesamowitą fetę. Był tak ceniony, że wprowadzono go na Wawel i dano berło jako interrexa w czasach, kiedy nie było królów, ponieważ był królem narodowej wyobraźni i we wszystkich budził uczucia narodowe. Ja pamiętam wspomnienia Teodora Parnickiego, jednego z naszych najwybitniejszych pisarzy historycznych, który wręcz powiedział, że na historię patrzył oczyma Matejki. To obrazy Matejki nakłoniły go do historii. I tak w swoim czasie było. Natomiast dzisiaj, gdyby była taka osoba, którą można by w ten sposób porównać, która w ten sposób fetowana o takim znaczeniu, to może Andrzej Wajda. Najzabawniejsze, że tak samo jak Matejko, sukces przychodzi z zewnątrz. Trzeba dostać medal w Paryżu, trzeba dostać Złote Lwy, trzeba dostać Oscara, zanim w Polsce ktoś stanie się powiedzmy wodzem narodowych dusz. No i pamiętamy, jest to właśnie taki reżyser, który nawiązywał do problematyki historycznej. No i
nie bał się ani XIX wieku, ani takich 20. bardzo ważkich tematów XX.
I to jest taka zmiana symboliczna. Ta tematyka, która fascynowała malarzy, przeniosła się do filmu. Natomiast to, co jest sztuką, w zupełnie inny sposób rozważa już ideę narodu. O, gdyby spojrzeć na tego Pawlaka. Najbardziej kojarzy się to takim pomnikiem wojny wietnamskiej w Waszyngtonie. To jest tak, jakby ktoś zagłębił kawałek gruntu, tak, że on po prostu w ten sposób, że pojawiła się ściana z tego powyżej tego zagłębienia, gdzie potem grunt się jakby wyrównuje. Na tej ścianie jest 55 tysięcy nazwisk poległych Amerykanów w wojnie wietnamskiej. No i jest to pomnik zarazem indywidualny, bo każdy znalazł tam swój udział, a jednocześnie wielki symbol, że to właśnie my, naród, ponieśliśmy tą ofiarę. Ten pomnik się też nie podobał, dlatego obok powstał taki niezwykle naturalny OZ, gdzie nawet kropla potu jest w brązie odlana, która spływa po twarzy żołnierza. No i obok jest taka grupa trzech żołnierzy, niezwykle naturalistycznie oddana, gdzie wszystko widać niezwykle szczegółowo, obok tego wspaniałego symbolu, jakim jest ten pomnik Amerykanki, zresztą chińskiego pochodzenia, Mai Lin. I w ten sposób jakby tak różni się ta klasyczna, tradycyjna sztuka tematyczna od współczesnej, która snuje refleksję nad zjawiskiem narodu.
A może jednak jest to kwestia wyobraźni? Czy człowiek z XIX wieku miał bardziej rozbudowaną wyobraźnię, bardziej kreatywną, mniej leniwą?
Tego nie umiem powiedzieć. Na pewno, ponieważ był to czas przede wszystkim literatury jako głównego medium idei opowiadań, to literatura pobudza wyobraźnię. Dzisiaj wracamy niemalże do cywilizacji obrazkowej i potrzebujemy tych obrazów coraz więcej, coraz szybciej montowanych, żeby to w ogóle robiło na nas wrażenie. I to jest właśnie film. Jak to działa na wyobraźnię, czy ją ogranicza, czy wzbogaca, no to jest długa dyskusja. Miałaby ona charakter i socjologiczny, i antropologiczny, i filozoficzny zarazem.
To może złapmy się konkretów. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Jak pan dyrektor mógłby ocenić, który z obrazów ze zbioru muzeum najlepiej realizowałby tutaj założenia, o których rozmawiamy, sztuki patriotycznej, sztuki narodowej? Ten Gerson, czy może...
No, Gerson, ale z pewnej konieczności, ponieważ na przykład nie posiadamy w zbiorach obrazu Matejki. Bardzo się staraliśmy ostatnio na
aukcjach. Ale jest jeden zaskakujący Malczewski.
Jest Malczewski, to jest Malczewski już z czasów malowany, już w czasach niepodległości. On wygląda jakby autor był w mundurze, ale to jest tak naprawdę fartuch malarski między dwoma alegorycznymi postaciami przy źródle, znaczy przy studni. Studnia to jest ważny symbol twórczości Malczewskiego. Na ogół kojarzy się z wodą życia, z nadzieją na przyszłość. Ale sam Malczewski był postacią niezmiernie ciekawą, opętaną różnymi namiętnościami, ideami. I te dwie nagie kobiety, które jak to zwykle u Malczewskiego nie do końca wiadomo, co znaczą. No i siedzą przy tej studni już w niepodległej Polsce. No, Polska zmartwychwstała, prawda? Więc ja osobiście, gdybym miał sięgać po przykład malarstwa patriotycznego w naszych zbiorach, to ten Gerson zdecydowanie najlepiej tu pasuje.
Zadam teraz jeszcze bardziej ryzykowne pytanie. Gdybyśmy mieli wybrać jeden najlepszy obraz polskiej sztuki narodowej, to czy udałoby nam się przeprowadzić taką selekcję? Coś, co byłoby kumulacją, takim nagromadzeniem tych symboli?
Osobiście uważam, że jest to niemożliwe i nawet niekoniecznie ma sens, ale moglibyśmy rozmawiać o tym, który z obrazów najbardziej wbił się w świadomość polską. No, myślę, że to jednak jest Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki.
Też ze względu na miejsce ekspozycji jest w centralnej sali centralnego muzeum w naszym kraju. Każdy, kto choć trochę chce poważnie potraktować tę twórczość malarską i ogląda obrazy w muzeach, musi odwiedzić Bitwę pod Grunwaldem.
No, polska sztuka bez obrazów Matejki w ogóle nie istnieje, zwłaszcza, że tak jak wspominałem, na tle malarstwa historycznego europejskiego to właśnie szczególny rys ekspresjonistyczny Matejki ją wyróżnia. No, niczego podobnego nie widziałem w akademickiej sztuce, której domeną właśnie było malarstwo historyczne w innych krajach. Natomiast jest to też trochę obraz dwuznaczny. Zawsze zastanawiałem się, że symbolem patriotyzmu jest Wielki Książę Litewski, który szczerze mówiąc jest centralną postacią tego obrazu. Można to różnie interpretować, jakby może właśnie w ten sposób, że Matejce marzy się odrodzona Rzeczpospolita złożona z wszystkich narodów, które, no szczególnie Litwy, która wchodziła w niegdyś skład Rzeczpospolitej. Jak wiemy, to było już niemożliwe, bo w tym momencie każda nacja tworzyła swoją sztukę. Często zresztą dość podobną do sztuki polskiej. O, i to jest to, co zapomniało mi się powiedzieć w pewnym momencie, jak przerwałem. Chodzi o to, że te wszystkie sztuki narodowe, gdy mają jawną motywację narodową, zaczynają być niebezpiecznie podobne. Także nie wiem, czy sztuka rzeczywiście wyróżnia nację, wyróżnia swoista historia opowiadana przez tę sztukę. Ale na przykład, gdy bierzemy pod uwagę malarstwo ukraińskie, a nie mamy żadnych wątpliwości po tym, co się teraz dzieje, że jest to naród o bardzo silnej tożsamości w tym momencie, to wskazuje wiele podobieństw do sztuki polskiej. No, między innymi dlatego, że byli to, że Ukraińcy uczyli się też w Krakowie czy we Lwowie, uczyli się od polskich malarzy, no ale to nie wszystko. No, jest to sposób budowania emocji, który jeżeli chodzi o pejzaż, może być na przykład zupełnie podobny, tylko że no, każdy maluje swój pejzaż, prawda?
Na pewno istnieje też bardzo silna wspólnota wyobraźni pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
No generalnie Europa Środkowa Wschodnia jest to jakby termin trochę nieznany, bo my zawsze zapatrzeni jesteśmy w Zachód, mało się orientujemy w tej skomplikowanej historii między Polską a Bałkanami, gdzie dzieje się mnóstwo arcyciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o historię, gdzie możemy właśnie mówić o pewnej wspólnocie kulturowej. W pewnym sensie. I jest nawet taka teoria, że nurty awangardowe Europy Środkowo-Wschodniej różnią się nieco od zachodnich szczególnym poczuciem tragizmu i nasycenia dramaturgią właśnie, że to jest zupełnie innego rodzaju sztuka, mimo że formalnie czasami bywa podobnie. Zresztą na przykład w zachodnich historiach sztuki, przynajmniej do pewnego czasu, bo niech tak będzie, że do lat 80. Sztuka Europy Środkowo-Wschodniej uchodziła za epigońską. To się powoli zmieniło i właśnie w ten sposób, mimo że formy, że coraz większa jest wiedza o tym, jakie idee, jakie obrazy wpływały na siebie wzajemnie, to że jednak przy kształceniu pewnej wrażliwości można odnaleźć więcej różnic niż tylko podobieństw.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również widzom. I do następnego spotkania w przystanku Historia.